Mam nadzieję, że takiego Boga widzicie, a jeżeli nie widzicie Go takim przez tydzień, to jak przychodzicie tutaj na to miejsce, to jest Wam to przypominane, że Bóg jest wielki i nie ma drugiego takiego i nikt Mu nie dorówna. I dlatego musimy Mu ufać we wszystkim. We wszystkim musimy Mu ufać. A dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali, wiecie, jak jesteśmy kościołem otwartym na gości, to czasem jak rozpoczynamy pewne serie, są one przerywane, ale to nic nie szkodzi, bo myślę, że wtedy zawsze możemy do tego wrócić, ponieważ Bóg także i przez gości sług swoich, których nam posyła, przemawia do nas. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy wrócili ponownie do Księgi Nehemiasza. Także jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie Księgę Nehemiasza i kiedy przerabialiśmy, doszliśmy do rozdziału 4, nie oznacza to, że każdy rozdział będziemy gruntownie omawiać, tak jak pamiętacie, 3 rozdział, który jest spisem wszystkich, którzy pracowali przy odbudowie murów Jerozolimy pod przywództwem Nehemiasza. A tak jak mówiliśmy, ten rozdział byłby pewnie trudny, ażeby go gruntownie czytać i być inspirowanym, niemniej jednak jako całość jest on inspiracją, że wszyscy, którzy tam byli, zawinęli swoje rękawy i zabrali się do pracy odbudowy murów. I budowali tak, że brali pod uwagę to, że ten, który obok buduje, żeby pasowało to i połączyło się do tego, co ja buduję. I przenieśliśmy to właśnie do życia Kościoła, do naszego życia jako wierzący chrześcijanie. Jeżeli coś robimy, nie możemy tego robić tylko i wyłącznie ze względu na siebie. Nie możemy tylko tego robić ze względu na swoją własną satysfakcję. O, zobaczcie to, co ja robię, ja się nie martwię o to, co inni robią. Musimy wziąć to pod uwagę, że to, co robimy, czy będzie to tym takim fragmentem, kawałeczkiem mozaiki, które będzie pasowało do tego jednego wielkiego obrazu. A tym wielkim obrazem jest właśnie Kościół, ta konstrukcja. Kościół Jezusa Chrystusa, którym On sam buduje. Pan Jezus sam powiedział, kiedy chodził po ziemi, że zbuduje Kościół swój. I bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. Jest to Kościół, który idzie już od 2000 lat, przechodzi przez różne sytuacje, trudności, prześladowania, ale ciągle triumfalnie idzie po całym świecie. I jest to ta wspaniała, cudowna prawda, że Bóg buduje swój Kościół i cieszymy się z tego. I nie tylko bierzemy pod uwagę Polskie Centrum Chrześcijańskie, ale bierzemy pod uwagę wszystko, co Bóg robi na całym świecie. Dlatego dobrze jest też być zainteresowanym misjami, tym, co Bóg robi w innych krajach. Czy to, co my tutaj robimy, pasuje do tego, co Bóg robi na świecie? To, co my tutaj robimy, czy pasuje do tego, co Bóg robi w tym kraju, wśród ludzi innego języka, innego koloru skóry, ponieważ Bóg ma swój Kościół wśród wszystkich. A święty Jan, kiedy widział obraz zbawionych w niebie, mówi, że był to tłum przed tronem stojący, którego nikt nie mógł zliczyć. I mówi, nie mówi, że tam tylko z jednego narodu czy z dwóch, ale mówi z każdego narodu, z każdego plemienia, z każdego szczepu, dialektu. Ludzie byli zbawieni. I tak zawsze jak tam czytam to, to się zastanawiam, czy też tam widział nas Polaków. Czy też tam widział nas Polaków. Jesteśmy religijnym narodem. Ale czy jesteśmy narodem, który zna żywego Boga? Chcemy być narodem, który zna żywego Boga, który ma żywego Boga. Dzisiaj piąty rozdział, będziemy rozważali piąty rozdział Księgi Nehemiasza. Kiedy brat krzywdzi brata. 3 tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak Nehemiasz rozprawił się z przeciwnikami. Przeciwnikami tego projektu Bożego odbudowy murów Jerozolimy. Ale byli to obcy ludzie. I ważnym jest w dzisiejszych czasach podkreślić ze względu na sytuację. Ważną rzeczą jest podkreślić, że jest to księga stara, księga historyczna. Nawet kiedy posługujemy się pewnymi nazewnictwami, nie ma to odzwierciedlenia dzisiaj co do sytuacji nawet politycznej, ani jakiegoś naszego nacjonalizmu czy rasizmu. Był to czas na tamten i Pismo Święte podaje, że Sanballat, który był Samarytaninem, był tam też Tobiasz, jak również jest napisane, że był tam człowiek pochodzenia arabskiego i oni się sprzeciwiali. I proszę, nie wyciągajcie dzisiaj lekcji przeciwko Arabom, ponieważ Bóg w dzisiejszych czasach chce zbawić wszystkich ludzi. Kocha Polaków, Arabów, Rosjan, Słowaków, czarnych, białych. Pismo Święte nie jest napisane, żeby alegoryzować w dzisiejszym czasie, kogo Bóg bardziej kocha, kogo mniej, a więc jesteśmy z dala od jakichś takich nauk, które głoszą wyższość jakiejś jednej nacji ponad drugą. Bóg się temu sprzeciwia. Bóg jest Bogiem całego świata i kocha ludzi jednakowo. Zgadzamy się z tym? Amen. Bo w takim kościele, który będzie takie miał przekonanie, to ja z tym nie chcę mieć do czynienia. A kochamy wszystkich ludzi, tak jak Bóg kochał. I to byli ludzie z zewnątrz. To nie byli Żydzi, którzy się temu sprzeciwiali. Ale nagle, kiedy pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak Nehemiasz się rozprawił z tym wszystkim i dodał odwagi i motywacji tym wszystkim Żydom, tym rodzinom, które zabrały się za odbudowę murów Jerozolimy, znalazła się grupa Żydów, którzy niekoniecznie chcieli brać udział w odbudowie murów. I Nehemiasz zainteresował się tym, czemu ci ludzie nie dołączają do odbudowy murów Jerozolimy. Są Żydami. Czyż nie zależy wam na tym, ażeby miasto było obwarowane, żeby było wam bezpiecznie? I dowiedział się rzeczy, myślę, które spowodowały, że mu zadźwięczało w uszach. Może uszy mu opadły, może włosy, jeżeli jeszcze miał, stanęły mu dęba. To, co usłyszał, się nie spodziewał, że coś takiego mogło mieć miejsce, kiedy brat krzywdzi brata. Czytajmy 5 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Wtedy wszczął się wielki krzyk pospólstwa i ich żon na braci żydowskich, tej niższej, biedniejszej klasy Żydów, tej niższej, biedniejszej klasy społecznej. I tak byli tacy, którzy mówili, naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Byli też tacy, którzy mówili, nasze pole, nasze winnice, nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli wreszcie tacy, którzy mówili, pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami, naszymi winnicami. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie. A oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki i niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do nich. Nehemiasz nie spodziewał się usłyszeć coś takiego. Czemu nie bierzecie udziału w odbudowie murów Jerozolimy? A po co mamy brać Nehemiaszu w tym udział? My się nie boimy wrogów na zewnątrz, ponieważ to, co cierpimy od naszych współbraci, rodaków, jest gorsze aniżeli wrogowie. Ilu z was doświadczyło to, że rana zadana przez przyjaciela albo brata boli bardziej niż rana od wroga? Aha, ja sam, dobra. A jeszcze jeden. Jest to bardziej bolesna rana, kiedy ktoś bliski powoduje cierpienie w naszym sercu. Jeżeli jest to ktoś bliski z rodziny, jeżeli to jest brat, siostra, własne dziecko, rodzice, albo wreszcie w kościele, brat, siostra w Chrystusie, ta rana boli bardziej. Jeżeli nie mylę, to bodajże 55. psalm. Dawid również skarży się i mówi, gdyby wróg mi to wyrządził, zniósłbym to. Ale to mój bliski powiernik, przyjaciel, z którym razem chodziliśmy do domu Bożego, dzieliliśmy słodkie tajemnice. Przez słodkie tajemnice Dawid ma na myśli, zwierzaliśmy się sobie, jak również poznawaliśmy wspólnie razem Pana i nagle ten człowiek zwrócił się przeciwko mnie. Dawid mówił tam o Achitofelu. Kiedyś mieliśmy kazanie na ten temat. Achitofel, który był najbliższym przyjacielem Dawida w tym czasie, kiedy już był królem. Wcześniej Dawid miał również bliskiego przyjaciela Jonatana. Jonatan nigdy nie zdradził Dawida. Achitofel zdradził Dawida do tego stopnia, że kiedy uknął spisek, mówi, kiedy przyjdzie moment, zostawcie króla, król jest mój, ja chcę osobiście zabić króla. Do tego stopnia Achitofel znienawidził króla Dawida. I Dawid mówi, gdyby to był mój wróg, mógłbym to znieść, ale że jest to przyjaciel mój, jest to bardziej bolesne. Nehemiasz usłyszał o losie biednych i uciśnionych Żydów przez swoich współbraci. Byli obdarci ze wszystkiego, niewypłacalni, musieli oddawać swoich synów i córki w niewolę do pracy do tych bogatszych rodzin żydowskich, ponieważ nie byli w stanie oddać długów, które musieli pożyczyć, ażeby zapłacić podatek królowi, jak również utrzymać się przy życiu. I ci niby przyjaciele, którzy byli w stanie pożyczyć, ażeby pomóc, później oczekiwali tak wielkich odsetek, że ci ludzie nie byli w stanie im spłacić tego. I z tego powodu te bogatsze rodziny żydowskie przyszły do tych biednych, którzy byli zadłużeni u nich i powiedzieli: w takim razie musicie swoje dzieci nam oddać na całe życie w niewolę. Te dzieci nie będą miały prawa już wyboru, decydowania o swoim własnym życiu, tylko będą musiały przez całe życie pracować, ażeby spłacić wasze długi. To nie było od wrogów, to było od rodaków. Kochani, los uciśnionych nie jest Bogu obojętny. Los uciśnionych nie jest Bogu obojętny. Spójrzmy na dwa urywki Pisma Świętego, które troszeczkę rzucą nam światła na to, że los uciśnionych nie jest Bogu obojętny. Kaznodziei Salomona, Księga Kaznodziei Salomona, 4:1-2 mówi tak. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za szczęśliwszych niż żywych, którzy jeszcze żyją. Umarły Salomon uznał jest szczęśliwszy, aniżeli człowiek, który żyje, ale jego życie nie należy już do niego, tylko jest uciskany. Kochani, Bóg słyszy głos uciskanych. Psalm 82, 3-4 werset. Psalm 82, 3-4 werset. Posłuchajmy. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. To jest Słowo Boże. Los uciśnionych nie jest Bogu obojętny. Bóg jest przeciwny temu, ażeby brat uciskał brata, ażeby brat, który dominuje, pozbawiał wolności i szczęścia drugiego człowieka. Bóg jest przeciwny temu. I głos tych biednych ludzi dotarł do uszu Nehemiasza i trafił na jego czułe serce. Być może wcześniej ten głos docierał do innych ludzi, ale trafiał na zobojętniałe, zimne, skamieniałe serce, ale Nehemiasz miał czułe serce. To był człowiek, który kiedy pierwszy raz usłyszał o losie wszystkich Żydów, zapłakał, modlił się, zwolnił się z pracy u króla Achaszwerosza i wybrał się w drogę, ażeby odbudowywać mury. Kiedy dotarł tam, dowiedział się również o problemie, który tkwił głębiej. O tym, że brat uciskał brata. Nehemiasz poprzez to widział, że praca Boża była zwolniona z powodu tej sytuacji. Bożym celem było, ażeby mur Jerozolimy był odbudowany po to, ażeby miasto Jerozolima, miasto pokoju, mogło żyć w pokoju, w powodzenie, w prosperowaniu, w oddawaniu czci Bogu. Ale okazało się, że nawet jeżeli odbudują ten mur i zamkną to miasto w środku, będzie problem. Kochani, Kościół cierpi z dwóch stron. Kościół cierpi prześladowania z zewnątrz. I to nawet dzisiaj widzimy. Początki chrześcijaństwa Kościół cierpiał prześladowania z zewnątrz. I tak wygląda, że prześladowania z zewnątrz umacniają Kościół. Ponieważ nawet kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, kiedy Herod i Żydzi prześladowali Kościół, Kościół od wewnątrz się umacniał. Ufali Bogu. Nie mieli czasu zwracać na siebie uwagę, wytykiwać sobie błędy i grzechy i tak dalej. Modlili się w jedności. I Kościół się umacniał. Ale kiedy się wszystko uspokoiło i zaczęło być dobrze i kiedy zaczęli troszczyć się jeden o drugiego, już w początkowych rozdziałach właśnie Dziejów Apostolskich jest napisane, że zaczęło się dziać to, co się dzieje wśród normalnych ludzi. To nie było coś nienormalnego. Zaczęło się dziać to, co się dzieje wśród normalnych ludzi. Było poczucie nie fair, niesprawiedliwości, porcje żywnościowe były nierozprowadzane według nich właściwie. Niektórzy dopatrywali się, jednym dawano więcej, drugim mniej, innym lepsze, drugim gorsze, inni się domyślali dlaczego i rozpoczęło się narzekanie i szemranie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. W tym momencie naród będzie osłabiony, miasto będzie osłabione, mimo tego, że mury będą odbudowane. I Nehemiasz postanowił zająć się tym. Kochani, budowanie Bożego ciała, Kościoła Jezusa Chrystusa, Bożego dzieła, cierpi, kiedy bracia, wierzący chrześcijanie, krzywdzą się nawzajem. I Nowy Testament pokazuje nam, w jaki sposób od wewnątrz Kościół cierpi. Biblia pokazuje nam, w jaki sposób od zewnątrz. Świat się wyśmiewa z tych, którzy wierzą w Chrystusa. Rządy krajów prześladują chrześcijan. To jest od zewnątrz. Od wewnątrz Nowy Testament ostrzega przed czymś takim jak fałszywość nauczania, czy fałszywi nauczyciele. List do Galacjan nam o tym mówi, list do Tytusa nam o tym mówi. Jeżeli ktoś sobie chce przeczytać list do Galacjan, to jest 1:6-10, zanotujcie to sobie, możecie w domu. Dla skrócenia czasu przeczytamy tylko list do Tytusa. Posłuchajcie, list do Tytusa, 1:10-11. Paweł do Tytusa pisze tak. Wielu jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Nie tylko wśród chrześcijan, ale w tamtym czasie uważano Żydów obrzezanych, którzy nawracali się na chrześcijaństwo jako takich podwójnie świętych, ponieważ chrześcijanie z pogaństwa już się nie obrzezywali. Tym trzeba zatkać usta, zauważcie, Paweł podaje taką poradę. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Żebyśmy zrozumieli cały kontekst, to wcześniej jest napisane o ustanowieniu starszych kościoła i biskupstwa. Na przykład w 5 wersecie Paweł pisze do Tytusa, postawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia w kościołach i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją z zarzutem rozpusty lub krąbrości. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamolubny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. I tu właśnie w tym kontekście Paweł mówi, bo wielu innych robi pracę takich partyzantów i wywracają domy. Po domach zaczynają rozmawiać i podważać wiarygodność Kościoła. I wtedy Kościół słabnie, kiedy ludzie przychodzą, zgromadzają się razem i przez cały tydzień słuchali tego, co jest negatywne i niedobre w Kościele. Kochani, jesteśmy tylko ludźmi i mamy tylko serca ludzkie. Jak możemy podnieść naprawdę szczerze swoje ręce do Pana i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za brata po prawej stronie, za siostrę po lewej stronie, za braci i sióstr, że jesteśmy razem i możemy Cię wielbić i chwalić. Nie. Wtedy przychodzimy z zatrutym sercem i zaczynamy podejrzewać, czy to jest ten, czy to jest tamten. Kiedy czasy się zmieniały w Polsce z jednego ustroju na drugi, była wydana taka książka pod tytułem Kto jest kim? Kto jest kim? Kochani, jeżeli z takim nastawieniem będziemy przychodzić w rodzinie Bożej, kto jest kim? Bóg niewiele będzie w stanie zrobić, będziemy osłabieni. Możemy być mocni od prześladowania na zewnątrz, ale wewnątrz się osłabimy i wiele Bóg nie będzie w stanie zrobić. Będzie to później widać po naszym życiu, po stanie naszych rodzin, naszych małżeństw, naszych dzieci. Będziemy po prostu ludźmi słabymi. Nie będzie widać Boga Wszechmogącego między nami, a tego nie chcemy. To, co chcemy, to żeby Bóg działał między nami, żeby rozwiązywał nasze problemy, żeby nas uzdrawiał, przebaczał, żebyśmy byli coraz silniejsi, że nawet kiedy ludzie nie usłyszą od nas, mogą spojrzeć na nasze życie i mogą widzieć, jak Wszechmogący Bóg działa w naszym życiu. Tego chcemy. Tego pragniemy. Chcemy, ażeby Duch Święty w ten sposób działał między nami. A więc, kiedy jest niezgodność nauczania, pozwólcie, że jeszcze sekundę, chwilę o tym powiem. Nie jesteśmy ekskluzywnym kościołem, ale kiedy karmimy się i mamy zwyczaj, wybaczcie za brutalność określenia, biegania po kościołach. Niekoniecznie kościoły, które odwiedzamy, muszą być kościołami herezji, ale kiedy jemy chleb z różnego pieca, jak ja byłem mały, kochani, to byłem znany z tego, wszystkie moje ciocie mnie znały, że Mirek, kiedy przyjdzie, nic nie będzie jadł i nawet jeżeli z grzeczności skosztował kęs potrawy, którą ciocia gotowała, to wiedziała, że już drugiego kęsa nie będzie, będzie prosta odpowiedź. Moja mama lepiej gotuje. Zawsze tak było. A wiecie, dlaczego te ciotki dzisiaj do mnie nie mają pretensji? Ponieważ dzisiaj już wszystko wiem. Mimo tego, że jest to inne. A nawet się przyznam, może nawet nie do końca jestem uczciwy, bo nawet jak zjem i nie do końca mi smakuje, to nie mówię, że mi nie smakuje. Nie mówię, że jest to najlepsze, ale nie mówię, że mi nie smakuje. To nie świadczy o nieuczciwości, to świadczy o dojrzałości albo o takim apetycie, że wszystko zje. Ale kiedy byłem mały, moja mama najlepiej gotowała. Kochani, to jest dobry znak. To jest dobry znak u młodego dziecka. Szczególnie do was, młodzi chrześcijanie. Absolutnie, myślę, że znacie Polskie Centrum Chrześcijańskie, że my nigdy nie nakładamy ręki poczucia własności na osoby, na ludzi, którzy tu przychodzą. My nie jesteśmy ani sektą, ani kultem, nie mamy prawa decydować, co robicie ze swoim wolnym czasem, ale mamy prawo się martwić, kiedy słyszymy, że idziecie tu, idziecie tam, bo się martwimy jako przywódcy, czy ja jako pastor, czy to, co usłyszycie, zrozumiecie do końca. Ponieważ wiele kościołów w inny sposób nabożeństwa prowadzą, inne prawdy może podkreślają bardziej. I nagle, ja to często czuję, przychodzi taka osoba z poczuciem tego, że coś wie i myśli, że tu się tego nie wie. I wtedy serce już jest zatrute, ponieważ się myśli, a może tu Bóg tak nie działa jak tam, a może tutaj nie ma takiej mocy jak tam, a może tamci bardziej efektywnie działają niż ci. Kochani, to wszystko oparte jest, kiedy zaczynamy myśleć, że jest niezgodność nauczania. I wreszcie jest niebezpieczeństwo. Są kościoły, które nie nauczają wiernie Słowa Bożego tak, jak ono jest. Gdzie prawdy uwypuklone są pomniejszone. Wielu z was cieszy się, kiedy przychodzicie do mnie i pytacie się. Szczególnie, kiedy kilka tygodni temu nawet mieliśmy Słowo Boże na temat Ducha Świętego i chrztu w Duchu Świętym i darów Ducha Świętego. Skąd to się wzięło? Powiedzieliśmy. Dlatego, że wielu w tym kościele usłyszało atak na zewnątrz. O takim darze, jak dar mówienia innymi językami, o darach duchowych, o prorokowaniu, o tym wszystkim. Czy to rzeczywiście jest na czas dzisiejszy, czy tylko Bóg to dał dla apostołów, a dzisiaj mamy tylko Słowo Boże. I dla wielu wiara się zaczęła chwiać i mówią, no to jak to jest, o co w tym wszystkim właściwie chodzi? Skąd to się wzięło? A no dlatego, że gdzieś na zewnątrz czasami krążą może nieżyczliwe owce, to już w najlepszym wymiarze. A w gorszym wymiarze czasami to mogą być wilki w owczych skórach, tak Słowo Boże mówi. I Kościół jest osłabiany, kiedy jest niezgodność nauczania. Dlatego jako nawet Polskie Centrum Chrześcijańskie, kochani, musimy mieć wyraźne nauczanie Słowa Bożego. To, co się trzymamy, jest to oparte na Słowie Bożym, ponieważ Słowo Boże jest żywe i prawdziwe. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I to Słowo jest w stanie samo za pośrednictwem Ducha Świętego przemienić człowieka. Nie musimy nic manipulować ani dodawać do tego. Amen. Chcemy zachować czystość Słowa Bożego. Po drugie, przez sianie zamętu, niezgody i oszczerstw Kościół słabnie. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, pierwsze trzy wersety, apostoł Paweł pisze coś takiego. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział i pierwsze trzy wersety. Paweł mówi coś takiego. Bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem. Jest tutaj mowa o tematach Słowa Bożego. Bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a teraz nawet jeszcze nie możecie. Dlaczego? Bo jesteście cieleśni, trzeci werset mówi. Skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? Kiedy chrześcijanie kłócą się o nieważne rzeczy, o głupoty, o to, że to powinno być tak, albo powinno być według mojego zrozumienia, zaczyna być sianie zamętu. Skąd to się wzięło? Ano wcześniejsze rozdziały listu do Koryntian mówią o tym, że zebrała się grupa w Koryncie, która mówi, my wolimy się trzymać Piotra, bo my lubimy tak, jak on naucza. Inni mówią, o nie, my wolimy Pawła, bo Paweł jest wykształcony tak, jak on. A inni wreszcie mówią, a nie, my Apolosa chcemy. I Paweł to prostuje, mówi, kochani, wtedy wszyscy na tym stracimy, to prawda. Piotr inaczej, ja inaczej, Apollos inaczej naucza, ale nie nauczamy innej treści. Może mamy inne osobowości, inne charaktery, ale kiedy porobią się grupki zwolenników, wtedy Kościół słabnie. Tak być nie może. My po prostu jesteśmy tylko sługami Bożymi. To jest to, co Paweł mówi. I kiedy ludzie zaczynają to widzieć, że mogą być różnorodności między nami, to zaczynają rozumieć, że istnieje coś takiego jak jedność w różnorodności. Nigdy nie będziemy tacy. Kochani, to by było śmieszne, gdybyśmy się wszyscy tak samo ubierali. Wszyscy panowie by musieli mieć takie same fryzury. Takie wspólnoty chrześcijańskie istniały i niektóre resztki do dzisiaj istnieją, którzy podkreślają właśnie taką jedność. Oni wszyscy się jednakowo ubierają. Niektóre takie wspólnoty chrześcijańskie nawet nie uznawają samochodów, tylko ciągle jeżdżą na konikach. Wiecie, o kim mówię? Ja się nie wyśmiewam z tego, tylko podkreślają właśnie taką jedność. Wszyscy panowie noszą brody bez wąsów, jednakowo są ostrzyżeni, kobiety jednakowo wyglądają. To nie o to chodzi, żebyśmy właśnie w taki sposób funkcjonowali. O, wtedy jest jedność między nami. A więc, kochani, kiedy się jest sianie zamętu i niezgody i oszczerstw, wtedy Kościół słabnie. Czas nas co prawda goni, ale spróbujmy dotrzeć do sedna tego, co wierzę, Bóg chce dzisiaj do nas przekazać. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział, mamy tam opisaną historię. Historię dwóch ludzi, rodzina, wujek i bratanek, Abraham i Lot. Lot był synem brata Abrahama. Kiedy Lot się trzymał Abrahama, korzystał z tego, ponieważ wujek był bardzo przedsiębiorczy, ale nie tylko przedsiębiorczy, ale Bóg mu błogosławił Abrahamowi. Tak mu błogosławił duchowo i materialnie, że przy okazji Lot się tak wzbogacił, że jest napisane, że kiedy wspólnie razem byli, kraj nawet nie mógł pomieścić ich całego bogactwa. Byli pasterzami. I doszło do tego, że zaczął być konflikt między pasterzami Lota a pasterzami Abrahama. Siódmy werset czytajmy. Siódmy, werset do dziewiątego. Między pasterzami stad Abrahama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzycie mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Pamiętacie, gdy brat krzywdzi brata. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Abraham, starszy, mógł powiedzieć, słuchaj, tyś się przy mnie wzbogacił, to ja cię nauczyłem biznesu. Mi przypada pierwszeństwo. Nie. Abraham okazał się dojrzalszy, ustąpił na bok i mówił, wiesz co, nikt nie będzie nieporozumień między nami. Uczyńmy ten zdrowy dystans. Jak ty pójdziesz tędy, ja pójdę tędy, jak ty pójdziesz tędy, to ja pójdę. Ja po prostu się usunę. Ja po prostu się usunę. I dziesiąty werset mówi, że Lot podniósł oczy i widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana. Jaki to jest ogród Pana? Eden. Jak ogród Eden. Raj, innym słowem. Raj. Jak ziemia egipska, aż do Soaru. Kto by z nas nie podjął takiej decyzji? Bystry, spostrzegawczy ocenił jednym spojrzeniem oka. To jest miejsce, gdzie ja chcę żyć. Ale nie widział tego, co jest pod skórą. I ci, którzy czytają Słowo Boże, dokładnie wiecie, że Abraham poszedł tam, gdzie były kamienie, gdzie nie było aż tak za bardzo błogosławieństwa, nie było za dużo trawy. Ale okazało się później, że Abraham musiał ratować Lota, który popadł w niewolę tych, którzy przyszli go zaatakowali. Okazało się, że był to jak ogród Pana, ale ogród, w którym był już wąż. I on tego węża tam nie widział. Ja się bardzo boję gadów. Ja się cieszę, że tutaj mieszkam. Z tego powodu, jak nie wiem, czy zauważyliście, ale z żoną często do tropiku nie jeździmy. Ja się brzydzę, nawet jak na Florydzie byłem i takie te jaszczurki co biegają, ja się strasznie tego brzydzę. I dopiero właściciele mi powiedzieli mieszkanie, mówi, zostaw, bo te jaszczurki zjadają właśnie wszystkie muchy i robaki, one nam pomagają. Ja mówię, ale to jest takie obrzydliwe. Lot nie wiedział, że w ogrodzie Pana jest już wąż. I tam właśnie nie wiedział, jak skorumpowane i złe były te dwa miasta, Sodoma i Gomora. Ostatecznie doszło do tego, że Abraham wstawiał się o Lota, żeby nie stracił wszystkiego. I tak naprawdę Bóg wysłuchał Abrahama tylko do stopnia uratowania życia Lotowi i jego rodzinie, a nie jego majątku. Lot z tego miejsca, gdzie był prawie jak ogród Pana, z Sodomy i Gomory, wyszedł całkowicie ogołocony ze wszystkiego, ponieważ dokonał decyzji na podstawie tylko tego, co widział. Abraham natomiast poszedł w gorsze, ale błogosławieństwo Pana mu towarzyszyło. Kochani, oto prawda. Lepiej jest żyć na pustyni, ale z Bożym błogosławieństwem, niż mieszkać w Edenie bez Bożego błogosławieństwa. Lepiej. I to nam pokazuje historia Abrahama. Ale to nie jest główna lekcja dzisiejszego naszego rozważania. Abraham uczynił to, ponieważ nie chciał konfliktu, nie chciał krzywdzić, mimo tego, że Lot był gotowy krzywdzić Abrahama i Bóg mu błogosławił. Kochani, jeżeli będziemy w sercu mieli dobro naszych braci, jeżeli będziemy mieli w sercu naszym dobro drugiego, nie będziemy szukali swego. List do Koryntian mówi, miłość nie szuka swego. Będziemy ustępowali, dawali innym pierwszeństwo, błogosławieństwo Pana będzie w naszym życiu. Jeżeli będziemy zaborczy, będziemy zabierać dla siebie, jeszcze innym odbierać, próbować innych pogrążać. Bóg z takim życiem nie chce mieć nic do czynienia. A więc jest to tak naprawdę praktykowanie tak zwanej złotej zasady. Jaka to jest złota zasada? To złotą zasadę Pan Jezus podał w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i 12 wersecie. Pan Jezus powiedział, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Cokolwiek byście życzyli sobie, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Chcesz, żeby cię ludzie traktowali dobrze? Traktuj ich dobrze. Chcesz, żeby cię kochali? Kochaj ich. Chcesz, żeby ci ustępowali i powiedzieli, idź pierwszy? Ty ich wpuszczaj pierwszy. To będzie tylko kwestia czasu, kiedy ludzie zaczną inaczej cię traktować. Choć niekoniecznie musi tak być od razu, to jednak złota Boża zasada jest, cokolwiek byście chcieli, ażeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Dalej, kiedy jesteśmy obojętni i popadamy w apatię, wtedy Boże dzieło cierpi. Kiedy ludzie przez 150 lat przechodzili obojętnie wzdłuż tych ruin, murów Jeruzalemu, nic z tego nie było. Kiedy zajmujemy się tylko i wyłącznie swoim własnym życiem, swoimi prywatnymi problemami i poza tym nic więcej nas nie obchodzi. Nie obchodzi nas, co Bóg będzie z innymi ludźmi robił. Nie obchodzi nas, co Bóg chce więcej od naszego życia. Po prostu jesteśmy obojętni, w apatii. Boże dzieło cierpi. I wreszcie, to troszeczkę już o tym mówiliśmy, ale tak tylko dla podkreślenia. Plotkarstwo i próżniactwo. Plotkarstwo i próżniactwo. W momencie, kiedy jest próżniactwo, zaraz bliźniaczym towarzyszem jest plotkarstwo. Ludzie muszą mieć zajęcie. I kiedy nie służymy Bogu, nie modlimy się o służbę, którą Bóg nam dał, nasze umysły nie są zajęte tym, Boże, jak jeszcze mogę być bardziej efektywny dla Ciebie? Co jeszcze chciałbyś, żebym uczynił w życiu, ażebym spełnił to, co masz dla mnie, ażeby moje życie było jak najbardziej wykorzystane? Kiedy to nie jest naszym motywem, tego pragnienia nie ma w naszym sercu, gwarantowaną rzeczą jest, że miejsce próżniactwa wypełni później plotkarstwo, ponieważ my jesteśmy stworzeni, żeby coś robić. I Pismo Święte, już dzisiaj nie będziemy się skupiać na wersetach Pisma Świętego i tak dalej, ale zawsze próżniactwo jest wypełnione plotkarstwem, ponieważ to daje nam poczucie tego, że coś robimy. Ale to jest nic nowego. Budowla Boża jest osłabiona, kiedy właśnie w ten sposób się zajmujemy. I to był los tych Żydów, którzy powiedzieli Nehemiaszu, po co nam odbudowa muru. Ale zobaczmy, co Nehemiasz uczynił. Dalej czytajmy Księgę Nehemiasza, 5 rozdział. Wróćmy z powrotem do Księgi Nehemiasza, 5 rozdział, 6 do 11 wersetu. Doczytaliśmy do 5. A teraz czytajmy 6 do 11. I zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy. Ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie i rzekłem do nich. Myśmy według naszej możliwości wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom. A wy sprzedajecie nawet waszych braci i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli i nie znaleźli słowa odpowiedzi. Rozumiecie, co się dzieje? Nehemiasz mówi, ludzie, to myśmy ich wykupili od pogan, z Babilonu żeśmy ich wykupili, a wy ich nawzajem zaprzedacie? Wy teraz jesteście ciemiężcami? Co wy robicie? Nie mieli na to odpowiedzi. 9 werset. I mówiłem dalej, niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan naszych wrogów? Również ja, moi bracia i moi słudzy, mamy u nich wierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpiszemy. Zauważcie, 11. Zwróćcie im więc niezwłocznie ich pola, ich winnice, oliwniki, ich domy. Darujcie pożyczkę w pieniądzach, zbożu i w moszczu, i oliwie, które wam są dłużni. Nehemiasz usłyszał krzyk. Jest napisane, że się rozgniewał. Bardzo ciekawe jest, że Pismo Święte mówi, że wszelki gniew jest od złego. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Gniew jest negatywną rzeczą. Ale w Piśmie Świętym jest również gniew, który pochodzi od Boga. Jest napisane, że Bóg się gniewa. Na co Bóg się gniewa? List do Rzymian, 1 rozdział. Nawet tego nie miałem zanotowane, ale myślę, że jest to bardzo ważne, ażebyśmy wiedzieli, na co Bóg się gniewa, że Bóg, który jest doskonały. 1 rozdział, listu do Rzymian, 18 werset. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Kiedy Bóg się gniewa? Kiedy ludzie żyją jak? Bezbożnie i kiedy sprzeciwiają się prawdzie, wtedy Bóg się gniewa. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi jako człowiek, również się gniewał i klasyczny przykład gniewu Chrystusa jest, kiedy Chrystus przychodzi do świątyni i zamiast czci i uwielbienia Boga znajduje jedno wielkie targowisko. I kochani, ja pamiętam, nawet byłem wychowywany trochę w takim nauczaniu, że to był tylko taki teatrzyk, że Pan Jezus udawał, że pamiętam kiedyś jeden człowiek właśnie nawet bronił tego, że Pan Jezus przecież nikogo nie uderzył. No może nie pisze, że nikogo nie uderzył, ale jest napisane, że bicz skręcił. Ja nie myślę, że Pan Jezus robi tylko coś, żeby udawać. Kiedy ten bicz skręcił i wszedł tam, nie wiem, czy wyobrażacie sobie świątynię, to nie było taka budowla, to była budowla, gdzie tysiące ludzi w jednym momencie mogło wejść. Wyobraźcie sobie Chrystusa, jak on musiał wejść, z jakim natężeniem emocjonalnym, co było na jego twarzy, że ludzie się wtedy na niego nie rzucili, kiedy on szedł po kolei i wszystkie stoły wywracał, rozwalał te pieniądze, wypuszczał te gołębie, którymi handlowali. Pan Jezus szedł i być może, nie wiem, ale ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś mu stanął na drodze, to poczuł ten bicz na swoich plecach. Bo Pan Jezus nic nie robił tylko tak dla udawania. Pan Jezus rozgniewał się i później wytłumaczył się ze swojego gniewu i mówi, ten gniew to jest gorliwość o dom Pana, która co? Pożera mnie od wewnątrz. Pożera mnie. Jakie emocje budzą się w tobie, kiedy chodzi o to, co Bóg pragnie? Kiedy widzisz, że jest szkoda wyrządzana dziełu Bożemu? Jesteś obojętny? Szkoda. Jakie masz emocje, kiedy widzisz, że jest niesprawiedliwość, że widzisz, że ktoś jest ciemiężony, uciskany? Nehemiasz rozważył wszystko w swoim sercu. Co to znaczy? Że gniew jego nie był niekontrolowany, gniew jego był świadomy, kontrolowany i celowy. Kochani, upominanie, nagana musi być udzielana w duchu roztropności i mądrości tak, aby cel był osiągnięty, a celem jest duchowa poprawa, żeby człowiek usłyszał, wysłuchał naszej nagany i poprawił się. Celem nie jest rozładowanie się, ale celem jest osiągnięcie efektu, pożądanego efektu. Gdybyśmy dzisiaj mówili na temat wychowywania dzieci, to jedną z takich prawd jest, którą często nawet sam powtarzam do rodziców, że kiedy wychowujecie swoje dzieci i nawet kiedy używacie starych metod, kiedy tata zdejmuje pasek, żeby wyperswadować dziecku pewne wartości, to rodzic musi najpierw przeegzaminować swoje własne serce, czy w tym momencie chce się wyładować na dziecku, czy też użyć tej metody po to, żeby pożądany cel był osiągnięty. I tak samo tutaj. Nehemiasz przemyślał to, przemodlił to i mówi, kochani, mój gniew to nie jest wybuch, to jest świadomie przemyślane, ażeby nastąpiła duchowa poprawa. I Nehemiasz zadziałał na podstawie tego gniewu. Po pierwsze skonfrontował problem i mówi do nich, to co wy robicie nie godzi się z niczym, uciskacie swoich własnych braci. Łamiecie Boże prawo i pokazał im, jakie to było prawo Boże, piąta Mojżeszowa. Co im prawdopodobnie Nehemiasz pokazał, kiedy powiedział im, że sprzeciwiacie się Bożej woli, ponieważ Nehemiasz znał tę wolę już z pięcioksięgu. A piąta księga Mojżeszowa, 23 rozdział i 20 werset. I tam Bóg coś takiego podał. Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu. Nie będziesz brał odsetek za wierzytelność, czyli za poręczenie, za żyrowanie. Nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. Obcemu możesz pożyczyć na lichwiarskie odsetki, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki, aby ci błogosławił Pan Bóg Twój w każdym Twoim przedsięwzięciu w ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. Kochani, dzisiaj nie chcemy się skupiać na tym, czy chrześcijanin może pożyczać i brać odsetki, ale chciałbym tylko podkreślić prawdę. Jest błogosławieństwo, kiedy komuś, kogo znamy, kiedy przyjaciel, którego znamy, możemy mu pożyczyć i powiedzieć, oddasz mi, kiedy będziesz mógł. Kochani, ja doświadczyłem czegoś takiego w swoim życiu, kiedy rozpoczynaliśmy życie tutaj, w tym kraju. Kiedy ja rozpoczynałem, moja żona tu się urodziła, kiedy były nasze początki. I były sytuacje, ja jestem przeciwnikiem długów, jestem przeciwnikiem zadłużania się, pożyczania, kiedy chcemy przekraczać pewne dane nam możliwości. Ale czasem są sytuacje, jest jakaś okazja, jest możliwość dokonania jakiegoś zakupu. Jeżeli mamy takich przyjaciół, jeżeli mamy takich Abrahamów w naszym życiu, którzy są gotowi, jeżeli mamy takich Nehemiaszy, jest to błogosławieństwo. Jest również błogosławieństwo być, jeżeli Bóg ci pobłogosławił materialnie, jest błogosławieństwo, kiedy możesz innych ubłogosławić pożyczeniem bez umowy, kiedy kto ma ci oddać. Ale zauważcie, Słowo Boże mówi, pożyczysz bliskiemu swojemu bratu, nie obcemu. Od obcego spisz kontrakt, pobieraj odsetki, bo nie wiesz, czy ci odda, nie wiesz, kim on jest. To jest już twoje ryzyko, stajesz się bankierem. Bóg się temu nie sprzeciwia. Ale kiedy chcesz bliskiemu tobie człowiekowi pomóc i pożyczyć, jest błogosławieństwo, kiedy mu powiesz, oddasz, kiedy będziesz mógł. Jest błogosławieństwo w tym. I to jest to, co Nehemiasz pokazał i mi mówi, źle robicie, bo pożyczyliście swoim braciom, teraz nakładacie na nich odsetki i bierzecie ich dzieci w niewolę. Wskazał im drogę wyjścia z tej sytuacji. Kochani, on nie przyszedł i nie konsultował się z nimi jako bankier i mówi, ja wam tu rozpiszę, jakimi ratami oni będą wam spłacali. Nehemiasz przyszedł i bezpośrednio powiedział, jest tylko jedno wyjście. Macie skreślić ten dług i darować im ten dług. Kochani, co wam to przypomina? Prawda? Chrystus nie przyszedł na ziemię i nie wskazał nam religijnej drogi życia, w jaki sposób będziemy mogli spłacić za swoje grzechy. To religia często pokazuje ludziom, jak mają żyć, żeby płacić za swoje grzechy. Ale Chrystus, tak jak Nehemiasz, przyszedł i powiedział: Ojcze, jest tylko jedna droga wyjścia. Ci ludzie są tak pogrążeni w grzechu, tak zadłużeni, że choćby żyli 1000 lat, nie spłacą Ci swoich długów grzechu. Jedyne wyjście jest tylko darować im ten dług, przebaczyć i przyjąć ich. I Nehemiasz postąpił w ten sposób i mówi: darujcie im te długi. Kochani, bądźmy jak Nehemiasze. Jak Nehemiasz, który mimo, że się rozgniewał, wskazał na rozwiązanie, na odkupieńcze i produktywne rozwiązanie, nie po to, aby zaspokoić swój własny gniew, lecz po to, aby Słowo Boże nie było łamane, aby bracia nie byli uciskani, aby praca odbudowy Jerozolimy szła do przodu i by mury mogły być budowane. Co my robimy, kiedy czujemy, że ktoś ma dług względem nas, że ktoś zawinił? Kochani, to nie tylko musi być pieniężny dług. Kiedy czujemy, że ktoś wyrządził nam krzywdę, czy chcemy, żeby spłacali nam, czy chcemy przebaczyć? Takie coś prowadzi tylko i wyłącznie do osłabienia, do wojny, do niesnacek między braćmi. Pan Jezus powiedział, że w ostatecznych czasach brat zwróci się przeciwko bratu, naród przeciwko narodowi. Dlaczego? Bo nie potrafił sobie przebaczać. Istnieje taka historia, że przyszedł malutki synek do ojca i mówi: tato, powiedz mi, jak wybuchają wojny. I tata, nie będąc wielkim historykiem, ale chciał się pochwalić, podrapał się w głowę i mówi: wiesz co, na przykładzie I wojny światowej, pierwsza wojna światowa wybuchła, kiedy Niemcy uczynili inwazję na Belgię. I mama, przysłuchująca się temu, zirytowana, podnosi głos i mówi: powiedz dziecku prawdę. Powiedz, że ktoś został najpierw zamordowany, zanim Niemcy ruszyli na Belgię. Mąż spojrzał na żonę i mówi: ty odpowiadasz, czy ja? Żona zirytowała, odwróciła się na pięcie, wyszła, zaczaskując za sobą drzwi. Nastąpiła kłopotliwa cisza, przerwana wreszcie nieśmiałym głosem synka: tato, już nie musisz mi odpowiadać, już wiem, jak wybuchają wojny. Kochani, jeżeli nie będziemy przebaczać, będziemy uciskać brat brata, nasze życie, nasze rodziny, nasze miejsca pracy, nasz kościół będzie osłabiony. I kończąc, Nehemiasz pozostawił wspaniały przykład do naśladowania. Pozostawił wspaniały przykład do naśladowania. Zanim tylko to, posłuchajmy, jaka była reakcja tych ludzi. Przepraszam, opuściliśmy pewną prawdę. 12 i 13 werset. A oni odpowiedzieli: zwrócimy i nie będziemy się ich od nich domagali. Inaczej, zwrócimy. Nie będziemy się spłacania długów domagali. Tak uczynimy, jak ty mówisz. Wtedy ja przywołałem kapłanów i kazałem ich zaprzysiąc, że postąpią według tego słowa. Poza tym wytrząsnąłem zanadrze mojej szaty, mówiąc: tak niech wytrząśnie Bóg każdego człowieka, który nie dotrzyma tego słowa z jego domu i z jego włości. Niech tak będzie wytrząśnięty i próżny. A całe zgromadzenie odpowiedziało: niech się tak stanie. Ich, zauważcie, kiedy dochodzi, następuje pojednanie, porozumienie, zauważcie, co się zaczyna dziać. I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem. Kiedy ludzie zaczynają w harmonii żyć, kto otrzymuje z tego chwałę? Bóg. Ludzie zaczynają być wolni, ażeby chwalić Pana. Wcześniej nikt nie chwalił Pana. I wreszcie Nehemiasz pozostawia przykład, i tym chcemy już zakończyć. Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej. To jest od 20 aż do 32 roku panowania króla Artaxerxesa, czyli 12 lat. Przepraszam, przedtem posłużyłem się starym imieniem ze starych tłumaczeń Biblii, Ahaszwerosza. w nowym tłumaczeniu Artaxerxesa, czyli 12 lat. Namiestnicy poprzedni, którzy byli przede mną, byli ciężarem dla ludu, pobierając od nich w żywności i winie dziennie równowartość 40 szykli srebra. Również ich słudzy zadawali gwałt ludowi. Ja tak nie postępowałem z bojaźni przed Bogiem. Tak samo przykładałem się do odbudowy tego muru, a pola nie nabyłem. Wszyscy też moi słudzy gromadzili się przy tej pracy. A chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężczyzn, Żydów i naczelników oraz ci, którzy przybywali do nas spośród okolicznych pogan. I chociaż na jednodzienne utrzymanie wychodziło jeden wół, 6 doborowych owiec i drób, wszystko na mój koszt. A co 10 dni bukłaki z winem w obfitości. Mimo to nie domagałem się utrzymania przysługującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota znacznie obciążała ten lud. Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Nehemiasz pozostawił wspaniały przykład do naśladowania. Mówi, ja nie jestem przeciwny, ażeby namiestnik żył z podatków ludzi, ale w obecnej sytuacji naród jest tak okaleczony, a tu, żebym spełnił swoje zadanie jako wiarygodny ich przywódca, rezygnuję z tego, co mi przysługuje i będę się sam utrzymywał. Mało to, 150 mężczyzn utrzymywał przez 12 lat, którzy codziennie u niego jadali. Codziennie był zabity jeden wół, było zabitych 6 doborowych owiec i drób. Ja bym chciał mieć takiego kolegę, codziennie się żywić u Nehemiasza. Przez 12 lat, kochani, steki najlepsze. Baranina ja też lubię. I czas od czasu kurka zrożna. Jeszcze wino było. Poddałem się naciskom dzisiejszego społeczeństwa. Dobrze, że nie przetłumaczyli to kompot. To był wino, to prawda. Mieli wspaniałe 12 lat pod opieką Nehemiasza. I Nehemiasz mówi, Panie Boże, uczyniłem to po to, ażeby lud nie szemrał przeciwko Tobie. Uczyniłem to z bojaźni przed Tobą, Boże, i dlatego zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Posługuj się mną. Pozostawił wspaniały przykład do naśladowania. Kochani, Pan Jezus pozostawił nam przykład do naśladowania. Apostołowie pozostawili nam przykład do naśladowania. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 16 wersecie mamy napisane, Pan Jezus powiedział, niechaj świeci wasza światłość wśród ludzi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga, który jest w niebie. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy my również pozostawili przykład do naśladowania. Gdyby twoje życie dzisiaj się miało zakończyć, jaki przykład pozostawiłeś drugim ludziom? Niekoniecznie co mówiłeś, ale jaki przykład? Czy jest coś w twoim życiu, że możesz powiedzieć, chciałbym, ażeby ludzie inni żyli tak jak ja. Chciałbym, ażeby tę rzecz inni ludzie w swoim życiu naśladowali. Bóg nas wzywa, abyśmy zostawiali przykład do naśladowania. Tak jak pozostawił Nehemiasz, tak jak pozostawił nam Jezus, tak jak pozostawili nam apostołowie. Bóg oczekuje, abyśmy również pozostawili przykład do naśladowania. Kiedy brat krzywdzi brata. Tym, którym dałem już nadzieję, że kończę, bo zamknąłem Biblię, przypomniało mi się, że mamy zakończyć urywkiem Pisma Świętego. Psalm 133 i tym chcemy zakończyć. Psalm 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Kochani, otwórzcie swoje Biblię, przeczytajmy to razem. Psalm 133. O, jak dobrze i miło. Zaczekajmy jeszcze sekundę, bo jeszcze słyszymy szelest kartek. Strona 690 w Bibliach Warszawskich, Psalm 133. Czytajmy. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne.
Tam, gdzie Boże dzieci mieszkają w zgodzie, tam Bóg błogosławi, tam jest obfite Jego błogosławieństwo. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Być może w tej modlitwie musisz Panu wyznać swój grzech odszczepieństwa, odsuwania się, dystansu od drugich. Być może czynisz to w taki sposób, że inni to poczuli. Powinieneś wtedy załatwić to z tymi osobami. Ale ostatecznie przypomnij sobie, że Bóg darował ci długi, Bóg przebaczył ci. Odpuść wszystkie długi. Odpuść wszystkie długi, tak jak Nehemiasz powiedział, bracia, odpuśćcie te długi, bo inaczej wszyscy na tym stracimy. Nie pomogą nam mury Jerozolimy, wszyscy na tym stracimy. Przyjdźmy do Pana teraz. Panie, dziękujemy Ci za wspaniały dar przebaczenia, który Ty dałeś nam w Jezusie Chrystusie. Gdzie, Ojcze, nie dałeś nam wytycznych drogi spłacania naszych długów, gdyż nigdy byśmy nie byli w stanie ich spłacić. Ale w Jezusie Chrystusie nam przebaczyłeś. Ułaskawiłeś nas i uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Panie, zbawiłeś nas. I tak teraz, Panie, proszę Ciebie, ażebyś poruszył każdym sercem na tym miejscu. Panie, każdy z nas być może ma dłużnika w swoim życiu. Kogoś, komu mamy odpuścić dług. Dług krzywdy, dług pomówienia, dług nieporozumienia, Panie. Chcemy w tym momencie zakończyć wszelkie długi, przebaczyć i dalej, Panie, odbudowywać. Dalej budować tę budowlę, którą jest Twój Kościół, tak jak Żydzi budowali te mury Jerozolimy. Panie, chcemy, ażeby jedyny przeciwnik, z którym mamy do czynienia, to jest przeciwnik na zewnątrz. Ten przeciwnik, o którym Pismo Święte powiada, że większy jest ten, który jest w nas, aniżeli ten, który jest na świecie. Panie, aby to był jedyny przeciwnik. Bezbożni ludzie, szatan, system tego świata. Panie, nie chcemy między sobą uciskać brat brata, ale chcemy żyć w zgodzie, w jedności, w miłości, gdyż Ty tam przykazujesz swoje błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Panie, to błogosławieństwo spłynie na nas jak olej namaszczenia na kapłana Aarona, który spłynął aż do końca jego szaty. Całe nasze życie, Panie, będzie pokryte Twoimi błogosławieństwami, kiedy odpuścimy długi jeden drugiemu, kiedy przestaniemy uciskać brat brata. I będziemy wstawiać się o uciśnionego, o ubogiego. Kiedy będziemy kochać drugiego i stawiać go ponad siebie i swoje dobro. Ty, Panie, będziesz błogosławił. Bądź z nami, Panie, na ten cały tydzień, aż ponownie się spotkamy. W imieniu Jezusa. Amen.